Witam serdecznie, z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga o wszechstronnym wspieraniu potencjału dziecka teachyourbaby.pl. Zapraszam na podcast, czyli tak naprawdę nagranie artykułu, który jest również w wersji pisemnej na blogu. I jeszcze przypomnę tutaj cytat, o którym zawsze przypominam, bo uważam, że to jest najważniejszy cytat z Glena Dumana. Magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj zapraszam na artykuł taki podsumowujący całą moją przygodę z wczesną edukacją. Artykuł o tym w ogóle, jak się stałam świadomą mamą i czego mnie nauczyła wczesna edukacja. Za kilka miesięcy minie 7 lat mojego doświadczenia z wczesną edukacją. Nie od samego początku mogłabym nazwać moją przygodę właśnie świadomym macierzyństwem. Teraz to jest naprawdę świadome macierzyństwo. Do tego, żeby dotrzeć do części wiedzy oraz zrozumieć w pełni pewne kwestie, potrzebowałam kilku dobrych lat. Podsumowanie robię dzisiaj, bo zbliżamy się do końca roku. A końcowe roczne podsumowania są w modzie, od czasu do czasu idę też za modą czy trendami, ale rzadko w sumie to robię. Oczywiście nic na siłę, tylko jak mi coś pasuje. Akurat teraz miałam wenę na napisanie takiego artykułu. Inna sprawa, że dla większości dzieci wiek 0-6 lat jest najważniejszy i kluczowy, jeżeli właśnie chodzi o rozwój dziecka. Myślę, że jako że nie zauważyłam żadnych problemów neurologicznych, w przypadku Mai, mojej starszej córki, mamy ten wiek za sobą, czyli ten najważniejszy okres, więc to też jest przesłanka do tego, że to jest taki dobry czas na podsumowanie właśnie teraz, kiedy jeszcze jest sześciolatką, żeby było jasne. Jeśli dziecko nie czyta, nie mówi w języku obcym i tak dalej w tym wieku, czy też jak jest nawet starsze, nie czytający dziesięciolatek, to jak najbardziej możemy działać. To nie jest tak, że 6 lat, jakaś klamka w ogóle się zamyka i koniec. Zresztą ja cały czas z Mają działam, a tylko oczywiście już inaczej. Tak naprawdę mogłabym sobie jeszcze dodać lat doświadczenia, bo wczesna edukacja to wiadomo nie tylko niemowlaki, a ja jestem nauczycielem z już 15-letnim stażem pracy, ale to szybko minęło. Tym też uczę angielskiego przedszkolaki, a zdecydowałam jednak, że nic nie dodam, dlatego że uważam, że moje doświadczenie z wczesną edukacją to jest właśnie te 7 lat z moją starszą córką, prawie 7 lat. I teraz też prawie 3-latka z młodszą i nic więcej, bo tak naprawdę dla mnie prawdziwa wczesna edukacja to nie edukacja przedszkolna narzucona przez system, ale to co rodzic robi ze swoim dzieckiem niezależnie od tej systemowej edukacji. Rodzice zainspirowani do rozwijania swoich dzieci z pewnością wiedzą, o czym mówię i zgodzą się ze mną, że to co rodzic robi z dzieckiem w domu, nawet jeżeli to jest takie totalne minimum, bo wiadomo, różne mamy sytuacje, jedni pracują więcej, inni mniej i tak dalej, także nawet jeżeli to jest minimum, to nie ma co się równać z systemową wczesną edukacją. Rezultaty potrafią dosłownie powalić na kolana. Rodzicem jestem już właśnie prawie 7 lat, prawie 3-latka, mamą dwójki cudownych dziewczynek i trzymajcie kciuki, bo może mąż zgodzi się na trzecie maleństwo. Ja niedawno nieśmiało zgłosiłam takie pragnienie, chociaż pierwsza reakcja taka dość niejasna, to teraz oficjalnie we trójkę męczymy tatę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od początku z każdą córeczką angażuję się w otaczanie językami obcymi i w sumie w przypadku języków obcych wychodzi, że moje doświadczenie to właśnie jest to prawie 7 lat. Nieco krócej działam z programem rozwoju intuicji matematycznej, z programem przyjaznej nauki czytania, głównie według zaleceń Glena Domana. Jeszcze krócej z zabawami prawopółkulowymi, czy też domanowym programem bitów i programów inteligencji. To by było w sumie na tyle ze spraw takich typowo edukacyjnych. Myślę, że na samym początku, bo właśnie chciałabym tutaj powiedzieć o samych początkach i potem od razu przejść do tego, jak na to wszystko patrzę teraz. Czyli pominę cały środek, który jest zresztą opisany na blogu od A do Z. zwłaszcza ze starszą córką, z młodszą, młodszej tak przygody nie opisywałam bardzo szczegółowo, bo w sumie no, wiele rzeczy by się tak naprawdę powieliło. Także na samym początku nie różniłam się niczym od takich zupełnie zielonych rodziców, którzy chcą zacząć działać i zaangażować się w rozwój swoich dzieci. No może tym, że jednak jakąś tam jedną książkę Glenna Domana miałam za sobą. Była to książka How to Multiply Your Baby's Intelligence. Książka jest dostępna jedynie w języku angielskim, a gdyby była przetłumaczona na polski, to jej tytuł po polsku mógłby brzmieć Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka. To jest książka Glenna Domana, która porusza każdy z programów edukacyjnych i tak naprawdę jest o wszystkim, ale żadnego nie rozwija tak w 100%. Dodam tutaj, że mój zapał też nigdy nie był słomiany. Ja już tak mam i to ze wszystkim, to nie chodzi tylko o wczesną edukację, że jeżeli na czymś się totalnie zafiksuję, coś po prostu stanie się moją pasją, to ja działam, nie zważając na nic innego. Zaczerpnęłam też minimum wiedzy od koleżanki wychowującej dzieci w dwujęzyczności zamierzonej, no i stąd przez to u nas właśnie start od języków. Przy okazji właśnie zapraszam też do wywiadu z tą koleżanką, bo ona już ma nastolatki. Wywiad znajdziesz w linkach pod artykułem. Zaczęłam w sumie dzięki niej mówić do dziecka po angielsku. Jestem anglistą, więc tutaj powiem bez ciemy, że to nie było dla mnie trudne. Niemniej jednak wyzwaniem było używanie tego języka przy obcych ludziach w Polsce. Z czasem jednak przestało mi robić różnicę, czy mówię po angielsku w domu, czy poza. Przestałam zwracać uwagę na reakcje ludzi. Teraz to w ogóle mogę nawet po niemiecku mówić gdzieś w publicznych miejscach. Okej. Szczegółowo o początkach, w tym pierwszych dniach, jeszcze w szpitalu, też pisałam i też link oczywiście pod artykułem. Już myślę, że kto mnie śledzi od dawna, to się przyzwyczaił, że no już nie robię tak, że milion linków w artykule, tylko wszystko jest ładnie pod, jeżeli ktoś chce, korzysta, jeżeli nie, to tylko czyta artykuł. Bez większych rozkmin mówiłam do dziecka tak jak do dorosłego, z tej prostej przyczyny, że nie znałam typowo dziecięcych słów. Dla mnie to była taka nowość i taki przewrót w życiu, że nawet nie myślałam o tym, żeby się jakoś specjalnie tych słów uczyć. Cały czas i tak dochodziło coś nowego, więc mój angielski i tak się wzbogacał. Do języka angielskiego z czasem dołączyły karty matematyczne, w dalszej kolejności karty do czytania w języku angielskim. A wszystko na początku prezentowane z minutnikiem, 3 razy dziennie, razy 5 dni, co dawało 15 prezentacji dla jednej karty. Miałam ogrom zestawów po 5 kart, jeden obrazkowy, korzystając z nauczycielskich flashcards i to sobie w sumie sama tak wymyśliłam. Ten zestaw taki z obrazkami, że będzie on dodatkowo poszerzał słownictwo w języku angielskim. Udawało mi się tak działać od rana, tak intensywnie, że około południa już wszystko było zaprezentowane, odhaczone, reszta dnia była wolna. Miałam w głowie myśl, że w gotowym zestawie jest tyle i tyle kart, co akurat to akurat program czytania do końca macierzyńskiego skończę. Teraz się mogę z tego śmiać. Ale kiedyś widziałam też w grupie takie pytanie, czy komukolwiek nauczyło się, udało się, nawet nie pamiętam, czy ktokolwiek w ogóle zareagował, czy odpowiedział na to, nauczyć czytać dziecko jedynie na gotowym zestawie kart. No, więc pominę to takim haha. Gdy moja starsza córka skończyła rok, mąż dostał karty do czytania wspierające język polski, też gotowiec mniejszy, z rysunkami z tyłu, więc w sumie złapał zainteresowanie od razu, coś innego, ciekawski maluszek, lubi nowości, wiadomo. Do wieku 13,5 miesiąca, kiedy cokolwiek, co przygotowywałam, po prostu przestało wchodzić. To był u nas taki kryzysowy wiek, 13,5 miesiąca. Do tego czasu cały rozwój ruchowy Mai zrobił się sam, bez mojego wsparcia, bez świadomości. Wiem, że praktycznie wszystko odbyło się z lekkim opóźnieniem, przynajmniej w stosunku do jakichś tam wytycznych, które miała w głowie reszta rodziny. Maja bardzo długo, na pewno miesiącami, pełzała i pamiętam to tylko dlatego, że to długo trwało. Niestety nie wiem, czy naprzemiennie. Raczkowała tylko 2 tygodnie I na 13,5 miesiąca właśnie zrobiła pierwszy kroczek. Gdy zaczęła chodzić, uwolniła się z dużej, ale jednak ograniczającej takiej zagrody, którą jej przygotowaliśmy w salonie. Nadal ograniczały ją bramki na schodach. Bardzo daleko mi było do świadomego macierzyństwa, które teraz promuję. Maja wychowywała się raczej domowo i przydomowo. Pierwszy raz na publicznym placu zabaw była, uwaga, w wieku 2 lat dopiero. I to w dodatku nie w Polsce, a mieszkamy w Polsce. Pojechała wtedy ze mną na wyjazd szkoleniowy do Republiki Czeskiej i tam miała okazję odwiedzić pierwszy raz w życiu plac zabaw. Kilka miesięcy wcześniej Krzysztof Kwiecień rozwiewał moje rozkminy, ale czy to w porządku pozwolić 20-miesięcznemu dziecku wspinać się i przysiadywać na stole? To było ulubione zajęcie Mai swego czasu. W tym czasie dokształciłam się też w temacie rozwoju fizycznego dzieci oraz bitów i programów inteligencji Domana. Dwuletnia Maja miała też wprowadzone zabawy prawopółkulowe. Od samego początku, i o tym też uważam, że warto powiedzieć, miałam pełną świadomość co do właściwej diety dziecka, tylko i wyłącznie z tego powodu, że ja sama jeszcze przed tym, jak zostałam mamą, miałam totalnego chopcia dietetycznego, przykładałam bardzo dużą uwagę do tego, co jem. Niemniej jednak, nawet dietę, o której kiedyś pisałam, i zresztą jest tutaj artykuł właśnie na blogu, nieco zmodyfikowałam, może to jest też temat na jeden z kolejnych artykułów. Podsumowując, na początku działałam zupełnie niespontanicznie, harmonogramowo, w całkowitej nieświadomości tego, co jest najważniejsze dla rozwoju dziecka. Tak naprawdę na początku był tylko angielski, potem matematyka, czytanie po angielsku, czytanie po polsku i reszta, czyli nie wszystko naraz. Inne języki, już innymi metodami, bo niektórych nie znałam w ogóle. Też stopniowo wprowadzane o wiele później, no i raczej tego nie można zaliczyć do początków. A początki, wiadomo, były jakie były. Gdy moja Maja zaczęła chodzić, miałam wrażenie, że poza językiem angielskim, który z mojej strony miała cały czas, więc nie było innej opcji. Wiadomo, językiem polskim też z otoczenia. No nic, miałam wrażenie, że nic innego poza tymi dwoma językami nie idzie do przodu. Gdy skończyła 2 latka, po milionach rozkmin, i kto jest po lekturze całego bloga, ten wie, weszłam na ścieżkę wolności, jak ją nazywam. Ścieżka wolności, luzu, spontanu przede wszystkim. Dzięki rozwojowi bloga miałam okazję wymienić się doświadczeniami z wieloma świadomymi rodzicami zaangażowanymi w rozwój swoich dzieci, których gdyby nie blog, nigdy pewnie bym nie poznała. Domanowi rodzice często są sami i czują się odosobnieni w swoim nierozumiejącym ich działań otoczeniu. Też długo byłam w takiej sytuacji. Zaczynając, naprawdę nie miałam kontaktu z nikim, kto by się angażował w prawopółkulową edukację. Wprost przeciwnie. Jeden z internetowych, cudzysłowie, nazwijmy, ekspertów, który obrażony o jedną recenzję prosił mnie o brak kolejnych wzmianek na blogu, więc pominę nazwisko milczeniem tym razem, przedstawił mi stanowisko psychologów i logopedów, z którym się utożsamiał, żeby nie wprowadzać dzieciom języka obcego przed 3 rokiem życia. Pierwszym rodzicem, który mnie oświecił, był Krzysztof Kwiecień. To tata, który kilkanaście lat temu domanował swojego syna. Domanowanie, to tak określam, po prostu angażowanie się w rozwój dziecka. Na tym blogu są 2 wywiady z nim do wysłuchania lub przeczytania. Potem doszli inni rodzice. Mam jeszcze kilka nieopublikowanych wywiadów. Ogromny wkład, jeśli chodzi o otwarcie mnie na wiedzę spoza domana, wniosła też inspirująca mama. Tak ją wcześniej nazwałam. Anonimowa i zawsze taka pozostanie. Nadal mam z nią kontakt i wymianę wiedzy i doświadczeń. Wspominam o niej osobno, bo wywiadu z nią nie ma. Ta wiedza od innych rodziców naprawdę jest bezcenna i moim zdaniem przewyższa wiedzę książkową. Oczywiście doszedł do tego ogrom przeczytanych książek, z czasem też kursy związane typowo z wczesną edukacją lub i rodzicielstwem bliskości, ogólnym rozwojem dziecka, rozwojem emocjonalnym i tak dalej. I już wiem, że mam nadzieję, że ten artykuł uświadomi też wielu rodziców, że najważniejsze dla rozwoju dziecka jest rozwój fizyczny, ruchowy, bliskość, dbanie o rozwój emocjonalny i dieta. I to ostatnie to w sumie nie nowość dla mnie, ale wspominam jeszcze raz, bo wiem, jak wielu rodziców jest tego nieświadomych. A wszelkie programy edukacyjne to jest tylko taka wisienka na torcie, ważna wisienka, bo dziecko też ma potrzeby neurologiczne i też je trzeba zaspokajać. Ale najpierw potrzebny jest tort, czyli to, co, o czym powiedziałam wcześniej. Nie należy bać się spontanu, nieharmonogramowego działania. Dość niedawno na spotkaniu z niektórymi z Was, moich czytelników, niedawno we Wrocławiu, padło pytanie, ile tego spontanu? Moja odpowiedź? Nawet do 100%. Poza okresem niemowlęcym, kiedy jakość też jest ważna, ilość materiału zaprezentowanego dziecku jest ważniejsza od jakości, liczy się systematyczne działanie, cokolwiek codziennie jest lepsze niż raz na jakiś czas większa ilość materiału. Dzieci nie muszą się skupiać tak jak dorosły i tego nieraz oczekujemy, że się tak skupią na tych kartach, które pokazujemy. To nie do końca to jest tak, że zawsze będziemy mieć pewność, że dziecko wszystko widziało. A to dla mnie była też taka przełomowa wiedza. Jeżeli chodzi o wybór właściwej karty, o ile dziecko w ogóle chce nam pokazać, to on może się odbyć poprzez zerknięcie. Nie musi to być wyraźne dotknięcie przez dziecko odpowiedzi i tak naprawdę poza matematyką, bo tutaj wchodzi umiejętność szacowania, wspomniana w wywiadzie na temat metody Heguru, to można to sprawdzanie zupełnie pominąć. I to jest ważne. Minimum działania to i tak mega rezultaty. Często daję tu jako przykład nasze 5 minut włoskiego dziennie, bo tak nawet teraz czasem jest. Różnie to z tym włoskim bywa. Zresztą na blogu są też inne przykłady, też od innych rodziców. Języki wprowadzone metodą Neopol też się mega rozwijają. Nawet właśnie te 5 minut dziennie kontaktu z językiem w domu z udziałem rodzica przyniesie lepsze rezultaty niż tradycyjna systemowa nauka. I też ważna kwestia, edukacja prawokulowa to nie pamięciówka, czyli nie nauka na pamięć. Różnice pomiędzy tym, jak działałam na początku, a jak później i też z drugim dzieckiem, można dosłownie poczuć w ostatnich artykułach na blogu, na przykład o czytaniu od urodzenia do 16 miesiąca życia z młodszą córeczką, czy o rozwoju matematycznym. I też oczywiście linki pod artykułem. A teraz do sedna, czyli jak się rozwinęłam i zmieniłam jako dominująca mama. A człowiek się uczy przez całe życie i myślę, że nie jeden z nas słyszał to stwierdzenie. Moja osoba jest najlepszym dowodem na to, że tak jest. I wcale nie chodzi o naukę na własnych błędach, chociaż oczywiście też tak było. A u mnie jest celowa nauka różności, zwłaszcza właśnie odkąd zostałam mamą. Bo wcześniej to było takie, no można powiedzieć, przymusowe, bo musiałam na jakieś szkolenie iść, bo nauczyciele się muszą kształcić, bo no, musiałam skończyć studia, żeby robić to, co robię i tak dalej. Natomiast taka prawdziwa nauka to według mnie no, jest właśnie nauka pasja. Wspominałam właśnie, że z zawodu jestem nauczycielem anglistą. Pracy dla anglistów nie brakowało i nadal nie brakuje. A ja przede wszystkim zmieniłam się z wiecznie pracującej dziewczyny w mamę, dla której to dzieci są priorytetem, a jak zapracowana byłam, to o tym za chwilę. Dzięki temu, że zostałam mamą i zaangażowałam się we wczesną edukację, po 10 latach zupełnego braku kontaktu z językiem, odświeżyłam język włoski, który miałam na studiach jako dodatkowy lektorat i który jest na tyle łatwy, że rozumiałam po miesiącu zajęć z native'em 2 razy w tygodniu. Ale nie umiałam wiele powiedzieć i nawet w sumie za bardzo wtedy nie próbowałam, bo cała uwaga była skupiona na angielskim. Włoski to tylko tak, żeby zaliczyć. W ciąży i na urlopie macierzyńskim powtórzyłam całą wiedzę ze studiów, po czym poszłam po więcej, to znaczy po egzamin na poziomie C1, wow, czyli czwórka. Tak sobie umyśliłam, że nie czyli trójka, tylko czwórka. Bo on przy okazji daje uprawnienia do nauczania tego języka. Przy pierwszym podejściu nie zdałam części ustnej. Pisemna zaliczona na C, czyli raczej na minimum. No i tu muszę powiedzieć, prowadziła mnie nauczycielka Polka, która uczyła mnie bardzo tradycyjnie, no i nie chcąc wchodzić w jej kompetencje, zresztą była starsza ode mnie, uczyłam się całych listówek, z których ona mnie odpytywała. No i jakoś nie wpadła na to, że jak ja z lekcji na lekcję umiem 200-300 słówek i to bezbłędnie, no to już nie trzeba jakby tracić czasu na odpytywanie. że powinniśmy poświęcić ten czas, nie wiem, na konwersację. Dodam tutaj, że ja mam bardzo dobrą pamięć wzrokową i jestem w stanie nauczyć się sporo na pamięć, dosłownie słowo w słowo, bez żadnych zmian. Tak miałam na przykład wkute całe zeszyty z historii w szkole. Od kropki do kropki. Słowo w słowo, bez żadnych zmian. Ja jestem w stanie tak całe książki nawet odklepać, po prostu. Oczywiście, jeżeli mi to jest w życiu niepotrzebne, to zapominam. Metoda zakuć, zdać, zapomnieć, często stosowana przez uczniów w szkole, no jest dla mnie idealna, dlatego raczej nie miałam problemów w szkole. Gdyby nie L4 w ciąży i urlop macierzyński, czyli wolny od pracy, pewnie bym nie znalazła czasu na ten język i możliwe, że nigdy bym do niego nie wróciła. Ogólnie polecam bardzo naukę na macierzyńskim, a nawet przed, jeżeli się tylko da. Po zaliczeniu części pisemnej egzaminu, czyli czwórka, byłam zmotywowana zaliczyć część ustną i przy najlepszym możliwym wsparciu native speakera, który mam do tej pory, konwersacje średnio raz w tygodniu, i udało się to osiągnąć zaraz, pomimo powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Dzięki temu, że zostałam mamą, wyszłam z błędnego koła pracy non-stop, bo zanim się pojawiła moja pierwsza córeczka, miałam, uwaga, prawie 2 etaty nauczycielskie w 2 szkołach. Prawie kolejny etat z korepetycji. I kolejny by się uzbierał z zajęć w jednej z tarnowskich firm, w szkole dla dorosłych oraz przy projekcie unijnym. Dochodziło do tego, że czasem pracowałam 7 dni w tygodniu i nie miałam nawet czasu wydać tego, co zarobiłam. Każde dziecko zmniejszało mój wymiar pracy, a z dwójką mam tylko etat nauczycielski w jednej szkole. Z całej reszty zrezygnowałam. Razem ze starszą córką rozpoczęłam od zera przygodę z językiem hiszpańskim i niemieckim. Na dzień dzisiejszy porozumiem się w obu językach, jakkolwiek, to jest naprawdę jakkolwiek, niekoniecznie gramatycznie, czasem sobie mieszam, ale bez blokad. Bez blokad. I to jest dla mnie niesamowite. Języki przyswojone przez zabawę, jak dziecko. Jestem najlepszym dowodem na to, że metody, które promuję, działają też w wieku 30+. Jak ktoś się oczywiście na nie otworzy, może mi było łatwiej, no bo to już 4., 5. język. I pomyśleć, że po 3 latach anglistyki nadal miałam problemy z komunikacją po wyjeździe do Zjednoczonego Królestwa. A z moim niemieckim, naprawdę, jakimkolwiek, na luzaka mogę jechać do Niemiec i jestem pewna na 100%, że się dogadam. Nie promuję tu przynajmniej byle jakości, ale właściwą kolejność. Najpierw mówimy, bez blokad, zahamowań, a potem szlifujemy. Jak znajdę na to przestrzeń, ogarnę gramatykę. Nie będzie to zupełnie dla mnie czymś zupełnie obcym, bo ja już mówię. Z angielskim przełamały mnie dopiero wyjazdy zagraniczne na kursy w ramach projektów Erasmus+ i PowerSE, których byłam koordynatorem. Dzięki temu, że mam dzieci, wzięłam udział w szkoleniach ukierunkowanych na dzieci dotyczących wspierania ich odporności dietą i walki z infekcjami według medycyny chińskiej. To też coś, do czego gdyby nie dzieci, bym pewnie nie doszła. Jedno z nich było organizowane stacjonarnie przez nasze leśne przedszkole, inne online. Dzięki temu lekko zmodyfikowałam naszą dietę. Wpływ miała na to też wiedza z Ajurwedy. Ja się cały czas po prostu uczę. Okazało się, że jedna z naszych playdate'owych mam ukończyła szkołę Ajurwedy i miałam okazję się z nią skonsultować. I tutaj aż z wdzięczności ją polecam w linkach pod artykułem. Dzięki dwóm wspierającym mnie dziewczynom i kombinacji wiedzy z Ajurwedy i medycyny chińskiej podjęłam decyzję o rezygnacji z treningu siłowego, od którego ostatnio kręciło mi się w głowie przy dużych ciężarach. Przekonałam się do jogi i do tego, że moje ciało nie potrzebuje wycisku, żeby dobrze wyglądać. To u mnie jest zupełna nowość. No i w sumie z początku tego miesiąca. Dzięki temu, co robię z dziećmi, powstał niniejszy blog. A z czasem Akademia do Mam z kursami, szkoleniami, e-bookami dla rodziców oraz platforma z kartami do czytania, jazzowankami wspierającymi czytanie, matematycznymi bitami inteligencji Maluch czyta. I tutaj do końca roku, czyli do końca dzisiejszego dnia, do końca roku tu powiem, bo to ktoś może odsłuchiwać za rok, do końca roku 2022, Maluch czyta jest dostępny z kodem rabatowym 15% mniej na hasło XMASS 2022. Kod sobie można zobaczyć artykule. Dzięki dzieciom i temu, co z nimi robię, powstała grupa na Facebooku Metoda Domana i nie tylko, dzięki której poznałam Anetę Łukasik, która popchnęła mnie do stworzenia pierwszych właśnie płatnych materiałów, kursów, e-booków, domanowych książek, jak również fanpage, konto na Instagramie, TikToku i YouTube. I tutaj wszystkie linki pod artykułem. Z uwagi na Akademię Domam, którą założyłam z pierwszą domanową mamą, którą poznałam po 4 latach działania w moim mieście, zgłębiłam wiedzę dotyczącą marketingu i rozwoju osobistego i nadal to robię. I myślę, że jest mniej chaosu na blogu niż kiedyś. Gdyby nie dzieci i książki dla nich, pewnie nie prowadziłabym sprzedaży książek Asborn. Z tym już koniec, bo może nie ogarnia opakowania, a dla mnie samej to za dużo przy dzieciach, ale to było naprawdę cenne doświadczenie. I też okazało się ostatnio, że poznałam jedną mamę z mojego miasta właśnie dzięki sprzedaży tych książek. Bo ona w ogóle zamówiła i ja pakowałam, raczej przygotowywałam do wysyłki, może miał spakować i może mi daje znać, że przecież ona jest też z Tarnowa. Aha, napisałam do niej, no i w sumie tak z czasem. Ona, okazało się, że ona śledzi mojego bloga i tak dalej, ale w ogóle nie kojarzyła, skąd jestem. No. I do tej pory utrzymujemy kontakt. Dzięki dzieciom poszerzyłam też swoją wiedzę o świecie, bo zainteresowały mnie serie książek, które kupiłam Mai, na przykład historyczne Horrible Stories w wersji polskiej, a to ma tytuł chyba Straszna Historia, czy też inne. Maja też mi przekazuje wiedzę z tego, co obejrzy, czy przeczyta. Naprawdę sporo rzeczy zapamiętuje. Wzbogaciłam swój język angielski o słownictwo dziecięce i nie tylko, to bardziej przy Anicy o to dziecięce. Kuci, kuci, gili, gili. Zmieniłam się jako nauczyciel. Zaczęłam stawiać przede wszystkim na komunikację, chociaż od razu powiem, że to wiąże się z problemami. O dziwo, ze strony rodziców, którzy nie rozumieją w ogóle, jak to, angielski na angielskim, najlepiej prowadzić zajęcia po polsku. I nie rozumieją, że nauka języka nie polega na wypełnianiu zadań z lukami i tak dalej, i tak dalej. Macierzyństwo mnie wciągnęło na maksa, o ile kiedyś nie miałam żadnych rodzicielskich planów i to myślę, że niektórych zaskoczy. Generalnie wyobrażałam sobie życie zupełnie bez dzieci, to gdy wpadła do mojego brzuszka Maja, tak to mogę nazwać, wpadła, o tak, bez zaproszenia, wywróciła życie, moje życie do góry nogami, a miałam już 32 lata, to teraz marzy mi się jeszcze trzeci maluszek. Maja jest i była wymagającym maluszkiem, aczkolwiek tak od około 2,5 roczku można było się już z nią dogadać, a Nitka natomiast to uosobienie spokoju, chociaż przy Mai naprawdę uczy się walczyć o swoje. No i ogólnie z dwójką jest łatwiej. Ciekawe, jaki będzie trzeci maluszek. Przez moje podejście i zmianę o 180 stopni niezmiennie mnie dziwi sytuacja, w której ktoś naprawdę bardzo pragnie maluszka, a potem robi wszystko, żeby z nim jak najmniej czasu spędzać. Nie chce się angażować w jego rozwój, albo wiedząc, co jest dobre, a co nie, według zaleceń fizjoterapeutów, wiem, bo na przykład mnie śledzi na stories, więc widzi, co publikuje, co promuje, to jakby celowo w mojej obecności na przykład sadza niesiedzące samodzielnie dziecko, czy bawi się w chodzenie dziecka, które samo nie chodzi. Tak by mi pokazać, że pomimo to i tak dziecko się fajnie rozwinie. Nie wiem. Nie wiem, co kieruje takimi osobami. Dzięki dzieciom poznałam kilka cudownych mam, z którymi mam regularny kontakt prawie od początku istnienia bloga w mini grupce na Messengerze. Tam jest dopiero bogactwo wiedzy i wymiana doświadczeń. Od biologii totalnej, religii, po to, co się dzieje na świecie, czy jakie szkolenia, czy książki są wartościowe, po prostu dyskusje na każdy temat, z których każda z nas czerpie, myślę, że garściami. Dzięki dzieciom, ja w podstawówce, bardzo nieśmiała dziewczynka, stłamszona przez system, otwarłam się tak na poznawanie ludzi na żywo, że co jakiś czas kogoś poznaję, utrzymuję znajomość z cudownymi mamami, również spoza mojego miasta. Odwiedzamy się od czasu do czasu. Moja wizyta we Wrocławiu to były jedne z takich odwiedzin. Za pierwszym razem nawet nie znałam dziewczyny, do której jechałam. Ona mnie miała rozpoznać. Znałam mnie z bloga, znałam, wiedziała, jak wyglądam, natomiast jej nie znałam. No i przy okazji poznałam też kogoś nowego ostatnio. Bo część jakby zakwaterowania miałam właśnie u tej mamy, którą już znałam, a część na zaproszenie u kogoś innego. Dzięki tym znajomościom cały czas odkrywam nowe rzeczy i też się dokształcam. Każda ma inne doświadczenie, inną wiedzę. Choćby dla mnie nowość, pomimo to, że czytałam kiedyś książkę w tym temacie, ale to jest zupełnie inaczej porozmawiać z praktykiem, a inaczej czytać suchą teorię. Tym bardziej, jeżeli ma się wrażenie, że to jakby nas nie dotyczy. Nowość dla mnie to jest integracja odruchów. Co prawda wiedziałam o tym temacie już dawno i tak dalej, ale teraz jakby to bardziej rozumiem i na przykład okazało się, że Maja ma niezintegrowany odruch mor. A dodatkowo wymieniam się też z niektórymi mamami książkami dla dzieci, no i z jednym tatą, mało jest tatusiów w grupie domanowej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Wymieniam się książkami dla dzieci, nie tylko, też innymi materiałami. Oczywiście nie omieszkam tu wspomnieć coraz szerszego grona playdate'owych mam. Nadal brakuje mi kogoś do języka włoskiego, może ktoś coś? Tutaj jestem otwarta na linii Kraków, Tarnów, Rzeszów. No i tutaj oprócz wsparcia językowego na playdate'ach też jest wymiana wiedzy. Na przykład od mamy, z którą miałyśmy spotkania niemieckojęzyczne, odkąd Maja skończyła 2 latka 10 miesięcy, dowiedziałam się o rytuałach tybetańskich i od dawna praktykuję codziennie rano. Macierzyństwo też zweryfikowało moje priorytety, przede wszystkim dzieci. Ale odkąd zgłębiam tematykę rozwoju osobistego, też się skupiam na sobie, chociaż to zwykle w drugiej kolejności. I po latach wkurzania się męża na mnie, choćby o bałagan, w sumie przede wszystkim o bałagan, i też mnie na męża, że nie pokazał kart, które przygotowałam, że nie daje mi chwili dla siebie, że nie poświęca wystarczająco czasu dzieciom, że grał w FIFA z bratem, czy jeździł na motorze, zamiast pomóc mi zajmować się Mają, niemowlaczkiem, to po latach takich zlotów i opadków, bo niby fajnie, niby tu znowu ktoś jest na kogoś, to zagościł u mnie taki wewnętrzny spokój i tym zaraził się też mąż. Myślę, że to jest to temat na osobny artykuł, a tytuł mógłby brzmieć: jak nauczyć się akceptacji, zupełnego odpuszczenia i skupić się na sobie i sprawić, że niedomanowy tata staje się domanowym i najlepszym mężem pod słońcem. Uważam, że to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę 18 lat związku, w tym 10 już po ślubie. Co powiesz na taki artykuł? Nie obiecuję, że będzie zaraz następny, ale któryś w najbliższej kolejności może czekać po prostu, aż przyjdzie mi wena. Macierzyństwo wyrwało mnie ze szpon obsesyjnego ważenia i liczenia kalorii, morderczych treningów, naprawdę morderczych. Potrafiłam po prostu przez 3 miesiące codziennie robić takie treningi, dopóki po prostu prawie, że nie padłam i olać wszystko. Mojego męża wtedy jeszcze chyba był nad moim chłopakiem i nie nawet dla niego czasu po prostu. No, ja mam takie tendencje jakby do zafiksowywania się, ale już się odfiksowuję. Praktycznie, jeżeli chodzi o tą dietę, treningi i tak dalej, to teraz pomimo choroby Hashimoto mogłam i nadal nie mogę nic nie robić zupełnie. Wystarczy karmienie piersią, żeby utrzymać figurę. I ogólnie z czasem nauczyłam się wyluzowania właśnie ze wszystkim. Od diety, oczywiście nadal zdrowa, ale już nie na gramy, nie ważenie, domanowanie. Poszerzyłam też znacznie moje horyzonty i zainteresowania, jak widać ze wszystkich tych punktów, które wymieniłam do tej pory. Kiedyś mąż się śmiał, że na niewiele tematów można ze mną porozmawiać, poza dietą, zdrowymi kosmetykami i treningami, czy angielskimi żartami, którymi bezskutecznie próbowałam go rozśmieszać, sama przy tym spadając ze śmiechu pod stół. Teraz jest całe spektrum tematów i zainteresowań, no chociaż wiadomo, teraz najczęściej krążą wokół dzieci, ale nie tylko. Wyszłam tutaj ze swojej takiej kosmetykowo-dietetycznej, treningowej strefy komfortu. A może Ty podzielisz się w komentarzu, jak Ciebie zmieniło i rozwinęło macierzyństwo? A teraz będę wdzięczna, jeżeli mi postawisz kawę, jeżeli ten artykuł okazał się przydatny. Będę wdzięczna za wszelkie udostępnienia, bo to już koniec artykułu. Jeszcze za chwileczkę odczytam, co tu jeszcze można znaleźć w linkach, które dałam pod artykułem. Zapraszam do lektury dalszej części bloga. I tutaj tylko linki dotyczące tematów, o których w jakiś sposób wspomniałam w artykule. Matematyka z maluchem i ze starszakiem. Dwujęzyczność zamierzona od urodzenia, rezultaty po latach, to jest właśnie ten wywiad, o którym wspominałam. Dwujęzyczność zamierzona, pierwsze kroki, to moje doświadczenie. Nasza dieta, część pierwsza, nie ma części drugiej jeszcze. Ale podejrzewam, że będzie, dlatego tutaj już zmieniłam na część pierwszą. Ścieżka wolności w czytaniu globalnym, cenna rozmowa z Krzysztofem Kwietniem na temat właściwego rozumienia filozofii Glenna Domana i kolejna rozmowa na temat wychowania dziecka zgodnego z filozofią Glenna Domana. Przyjazna nauka czytania od urodzenia do 16 miesiąca życia, tutaj można zobaczyć różnicę w moim podejściu. Jak to się w ogóle zmieniło? Niby wydawałoby się, że robię to samo, a jednak z drugą córeczką jest inaczej. Polecam też wywiad na temat metody Heguru, prosto z Singapuru, i blog o Ajurwedzie, Zdrowa Brzuska, kursy i szkolenia dla rodziców Akademii Domam, platformę edukacyjną Maluch Czyta. Jeżeli potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wczesnej edukacji i wspierania rozwoju dziecka, zapraszam do Akademii Domam, którą współtworzę z Martyną Gąsior, i zapraszam też do grupy rodziców wplatających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci na Facebooku. Już grupa liczy około 9,5 tysiąca rodziców na dzień dzisiejszy. Jest to grupa Metoda Domana i nie tylko, grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając do grupy możesz liczyć na naprawdę sporą dawkę motywacji, bo też różni rodzice się chętnie dzielą swoimi doświadczeniami, na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. I zapraszam też do obserwowania, gdzie Tobie wygodniej. Na Instagramie teachyourbaby.pl, na TikToku teachyourbaby.pl, na Facebooku, tutaj inna nazwa, Domanowanie, Domam, uczymy jak wspierać rozwój dziecka, i na YouTubie Rodzicielstwo Miłości i Radości. Tak najmniej chyba rozwijany jest na dzień dzisiejszy YouTube. Czasem rolki jakieś przerzucam, takie TikTokowe. Do usłyszenia następnym razem, oby szybciej, bo teraz była kilkumiesięczna przerwa. Mam kilka artykułów rozpoczętych i tutaj u mnie to, ja nie piszę nic na siłę. Blog jest darmowy, to jest takie moje hobby. Piszę sobie, kiedy mi przyjdzie wena, a kiedy się uda coś skończyć, to już zależy właśnie od tej weny, i piszę też oczywiście, kiedy mam na to chwilkę czasu, przestrzeni. Przy dwójce domanowanych cały czas dzieci, no wiadomo, z czasem jest krucho. Jeżeli jeszcze chce się wziąć pod uwagę, że pasuje też mieć taki czas zupełnego wyluzowania i dla siebie, chociażby na jakiś masaż. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga teachyourbaby.pl.